Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan napisał, wymienił, wskazał na zachowania chrześcijan, takie streścił je w zasadzie w trzech punktach. One często traktowane są jakby jak trzy cechy dojrzałego chrześcijanina, trzy cechy ucznia Jezusa Chrystusa. Nie są łatwe, ale jak napisał apostoł Paweł, taka jest Boża wola. A więc no, nie jest to temat do dyskusji. Przeczytam ten fragment. 16, 17, 18 wiersz z pierwszego listu do Tesaloniczan i 5 rozdziału. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. W innym tłumaczeniu i myślę, że lepiej oddającym to, co ma na myśli Paweł, patrząc w oryginalny tekst, jak konstrukcję, jakiej tutaj użył, należałoby chyba bardziej przetłumaczyć tak, jak to jest w Biblii Tysiąclecia. W każdym położeniu dziękujcie. My mamy za wszystko dziękujcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. No, pamiętam człowieka, który głosił, mówił, powoływał się na ten tekst w towarzystwie o dziękowaniu za wszystko. No, podstawą dziękczynienia no, na pewno jest fakt zbawienia. Ratunek, jaki przyniósł nam Chrystus. To najwyższa dla nas dostępna wartość, czyli życie wieczne razem z Bogiem. Cenniejsza nawet niż życie doczesne. Z Bożego punktu widzenia warto, jest sens oddać życie tu na ziemi za cenę życia wiecznego, własną czy kogoś innego. No, ale ten tutaj zachęcający do tego nieustannego dziękczynienia nie wspomniał nic o kontekście, jaki towarzyszy też wszystkim ludziom, mianowicie o cierpieniu. Cierpieniu. Potocznie uważa się, że człowiek cierpiący no, nie może się radować albo dziękować, bo niby za co. Cierpiąc traci się podstawę do dziękczynienia. A radość w takiej sytuacji to już w ogóle będzie czymś podejrzanym. Doświadczenie pokazuje, że w życiu części wierzących wcale tak nie jest. Pamiętam, kiedy jeszcze byłem pracownikiem kurialnym, przepraszam tych wszystkich, którzy zapamiętali ten przykład, bo go już tutaj używałem w innych rozważaniach na inne tematy. Kiedy jestem w sekretariacie kurii biskupiej, jako tam pracujący szef referatu, siostra jeszcze rozmawia, kończy rozmowę z kimś, czekam aż skończy. Mówi, no to zdrowia, dużo zdrowia, bo najważniejsze to zdrowie. Amen, amen, tak. No i wtedy właśnie coś mnie tak podkusiło i mówię, siostro, to nie zdrowie jest najważniejsze w życiu człowieka. Jak to? Mówię, no znam ludzi, bo akurat miałem taką fazę w czasie moich studiów, kiedy opiekowałem się osobami niepełnosprawnymi. Jeździłem z takim chłopakiem na wózku, z wodogłowiem. Nadmorskie Oko pojechaliśmy nawet, w zorganizowanej wycieczce. To był kwiecień, mordęga straszna, mokry śnieg, wąskie oponki na kółkach, wózka grzęzły w tym śniegu, a my pchaliśmy te wózki do Morskiego Oka. I uparliśmy się, że dowieziemy. A wtedy jeszcze się jechało z tej niewolnica, tylko jak to się nazywał, ten Włosienica, nie z Łysy, właśnie z Włosienicy, czy bliżej, było zdecydowanie bliżej, tam były chyba, nie wiem, może 4 kilometry najwyżej do Morskiego Oka. No to te czasy studiów, tam dojeżdżał autobus do tej pętli. No i mówię, znam ludzi, którzy, mówię, są, nie wiem, niepełnosprawni i swoją radością, optymizmem potrafią jeszcze zachęcić niejednego zdrowego. A z kolei słyszałem też o zdrowych ludziach, którym nic nie brakowało i odebrali sobie życie. Mówię, nie zdrowie jest najważniejsze. Nie w zdrowiu leży szczęście człowieka. I się cisza zrobiła. Aż mi się głupio zrobiło. Też. No. Więc apostoł Paweł napisał: zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I znając życie apostoła Pawła, no musimy przyznać, że wiedział, co pisze. Przeszedł tyle cierpień, a mimo to zachował i radość, i dziękczynienie w tym swoim życiu. Jak to jest? Czy to niemożliwe? Czy to może łatwe? A może trudne? Dlatego zetknąłem się właśnie z takim określeniem. Te trzy cechy to zawierają, stanowią trzy cechy autentycznego chrześcijanina. Zawsze się radujcie. Pierwsza. Członkowie zboru są pogodni. Mają pokój w sercu i czują się radośni. Czy to z powodu Jezusa Chrystusa przede wszystkim, prawda? Z powodu zbawienia, z powodu Bożej miłości. Tej miłości, której doświadczamy na co dzień. Nie czują się osamotnieni ze sobą nawzajem. Chociaż może czasami takie chwile przychodzą. Czują się bezpieczni między sobą, chociaż są tak bardzo różnorodni. Nie czekają, aż inni ich pokochają, ale sami szukają okazji do okazywania miłości. No tutaj może trochę przesadziłem, co? Czy nie? Jak to jest w naszym zborze? Nie chodzą ze skwaszoną miną. Jak w filmie Podróży Gullivera, takim rysunkowym, tam była taka jedna postać, szedł na końcu, on wszystko widział w czarnych kolorach i zawsze to było jego logo życiowa sentencją, a mówiłem, że to się nie uda. No nie. Podnoszą głowy i uśmiechają się. Uśmiechają się, kiedy się modlą. Kiedy mówią do Boga. Kiedy mówią do innych osób. Boża radość jak rzeka wypełnia duszę mą, śpiewają. No nie wiem, może nie wszyscy śpiewają, czy może nie u wszystkich. Zdarza się czasami taki zborowy, nazwijmy to smutas. Podrabiamy. Pamiętam, byłem zaproszony na takie weekendowe spotkania do zboru ewangelicznych chrześcijan w Łodzi i nie wiedziałem, no ale niechcący wdepnąłem. Bo mówiąc właśnie o Kościele i o wspólnocie, wspomniałem, że czasami trafiają się ludzie, którzy są po prostu tak niezadowoleni. Na wszystko kręcą nosem. Ja tutaj powiedziałem smutas. W tym ewangelicznym, Kościele Ewangelicznych Chrześcijan użyłem określenia smerf maruda. Znacie tą bajkę? No znamy. Zobaczcie, smerf maruda. I powiedziałem, słuchajcie, ta wspólnota smerfów, jakby tam nie zabrakło smerfa marudy, przecież ona byłaby niekompletna. Pokochajmy smerfa marudę. Skoro już tak ma. On już będzie chodził, mam mówiłem, że to się nie uda i to, i tamto. Zawsze zastrzeżenia do kogoś, do czegoś, do siebie nie słyszałem. No i potem pastor bardzo serdecznie mi dziękował, że rozminowałem ten kwas, który rozsiewał smerf maruda w tamtym zborze właśnie, bo w tej chwili ludzie raptem spojrzeli na niego pozytywnie i jego jad to za mocno może powiedziane, ale ten kwas z tym narzekaniem i pokazywaniem, że to wcale nie jest tak, ojej, rozmył się. Już się. Jak on już mówił, to oni już się uśmiechali. Dobrze, dobrze, my wiemy. Ty jesteś smerf maruda, ty zawsze tak będziesz mówił, ty tak masz. Ten jad, ten słowa pozostały, ale gdzieś zniknął. Smutasy mają problem, bo choć myślą, że to z nami coś nie tak, to problem to raczej z nimi właśnie jest coś nie tak. I nie chodzi tutaj też o wesołość, szczególnie taką udawaną wesołość. Tak? Chodźcie, zobaczcie, jak u nas jest fajnie, wszyscy są weseli w naszej wspólnocie czy coś. No nie wszyscy muszą się uśmiechać. Nawet poważna twarz dziecka Bożego może być rozjaśniona od wewnątrz tą wewnętrzną radością. Chociaż wcale się nie śmieje, bo akurat nie ma z czego. I to widać, tą radość na twarzy. Mina serio może poważna, a twarz jaśnieje. Prawdziwe chrześcijaństwo nigdy nie przygnębia. Następna cecha to modlitwa. Bez przestanku się módlcie. Albo w liście do Filipian, 4:6. O nic się zbytnio nie troskajcie, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie sprawy wasze Bogu. We wszystkim. Czyli tutaj bym nawiązał do tego, co przed chwilą powiedziałem w liście do Tesaloniczan. W każdym położeniu, nie? Tam było powiedziane, w każdym położeniu dziękujcie. Tu Paweł mówi, we wszystkim w modlitwie, błaganiach, dziękczynieniach powierzajcie sprawy Boże, Bogu. I w tym wierszu właściwie zawiera się wszystko. Nieustanna modlitwa oznacza przyjście do Niego ze wszystkim i zawsze. Nieustannie. I w taki właśnie sposób należy się Go uchwycić. Oddać wszystko w Jego ręce, trwać w nieustannym dialogu, być w nieustannym kontakcie, blisko siebie, w sercu, w myślach. No i na końcu to dziękowanie we wszystkim, czy dziękowanie w każdym położeniu. Trudno jest dziękować za wszystko, dlatego myślę, że to tłumaczenie nasze nie jest tam najlepsze. Ale w każdym położeniu dziękować, znaleźć coś, za co można Bogu dziękować, można. Pamiętacie, opowiadałem historię John już kilka razy stąd, więc tylko przypomnę, jak ona zareagowała, kiedy jeden z odwiedzających ją wierzących przyjaciel wskazał na ten tekst tutaj do Tesaloniczan i ona mówi, wykopałabym go z tego pokoju, gdybym straciła władzę w nogach. Że w mojej sytuacji osoby sparaliżowanej, do tej pory wysportowanej, on wskazuje na taki tekst. I mówi, ty chyba jesteś szalony. Mówi, ja nie jestem w stanie okazać wdzięczności w tej sytuacji, w jakiej jestem. A chłopak mówi, tu wcale nie chodzi o wdzięczność. To wcale nie chodzi o uczucia. Tutaj to jest mój komentarz teraz. Tutaj mówimy o pozycji, o poziomie woli Bożej. Wola Boża jest, aby w każdym położeniu podziękować, znaleźć coś, za co możesz dziękować. I tak jej powiedział. Słuchaj, tu nie chodzi wcale o wdzięczność. Ty znajdź, mówi, coś, za co możesz Bogu dziękować w tej sytuacji, w której jesteś. No i ona wtedy zdecydowała w ramach rehabilitacji, że będzie się uczyć pisać ołówkiem trzymanym w ustach, bo wcześniej zawsze zła na wszystko i na wszystkich, i na los, i na życie. Nie pozwalała, wypluwała ten ołówek. No i mój pierwszy raz, jak zobaczyłam cały alfabet napisany, mówi to. Pojawiła się wdzięczność. Przebaczenie to jest ten sam poziom. Jest Bożą wolą, abyśmy przebaczali. A uczucie, pojednanie z Bożą pomocą może przyjdzie po czasie. Szczególnie do tych, którzy zawiedli nasze zaufanie i tak dalej. To zaufanie nie wróci w tej sekundzie. Ale przebaczając, ja uwalniam tą osobę od jakiejś winy czy należności w stosunku do mnie. Ona już nie jest mi nic winna, bez względu na szkody, które poniosłem, czy bez względu na zranienia, które mnie głęboko dotknęły. Ja wybaczyłem. No to tu chodzi. A ktoś mówi, ja nie czuję. No pewnie. No, nie, no jak będziesz czekał, aż poczujesz, to może do końca życia nie wybaczysz. I tutaj też mamy ten poziom Bożej woli. Znaleźć w każdym położeniu. Za co moglibyśmy Bogu dziękować? No za zbawienie, za piękny świat, za życie. Pojawiają się takie modlitwy. Za to, że nas stworzył. Za wzrok, za słuch, za nogi, ręce, szczególnie kiedy są, dobrze działają. Czytałem kiedyś o takim miliarderze, ale nie wiem, czy to prawda, czy może jakiś taki, czasami kaznodzieje wymyślają takie historyjki, żeby jakoś kazanie tutaj opatrzyć ilustracją. No więc o takim człowiek, który zrobił się miliarda dolarów, nie, był niewidomy, chodził i pukał od drzwi do drzwi, a był wierzący i to był traktował jako swoją taką formę ewangelizacji, formę misji. Chodził, pukał i pytał tych, którzy mu otwierali, czy nie zamieniłbyś twoich oczu za wszystko, co ja posiadam? Twoich zdrowych oczu. Możecie pomyśleć. Ciemność, dotyk. Ale mam miliard dolarów. Czy wolę mieć, widzieć tak, jak wszystko widzę w kolorze, niuanse, widzę, co w perspektywie się dzieje? Odcienie zieleni różne, a miliarda nie mam. Zamienię się? No właśnie. Widzenie jest zbyt fantastyczną i drogocenną możliwością. Za ile bym oddał? A za ile mógłbym oddać nogę? Jedno. Może cenę bym jakąś znalazł. By mi się trochę kulawo wędrowało, ale coś tam. No nieważne. To już schodzimy na niemądre komentarze. No ale popatrzmy, jakimi skarbami dysponujemy. Zobacz, jakie skarby posiadasz. Dziękowałeś kiedyś? Dziękowałaś za to? Wydaje się oczywiste. Pamiętam przed wielu laty, więc chyba nie pamiętacie tej historii. Opowiadałem o kapelanie wojskowym. To była książka, miała być wydana w języku polskim, została przetłumaczona na język polski. Ja dostałem maszynopis do przeczytania, do przejrzenia jeszcze przed wydrukiem. I w sumie do wydruku nie doszło z różnych względów finansowych. Maszynopis, wtedy nie było komputerów, został. I tam właśnie jest mowa o człowieku, który znalazł się w armii, taką naturę miał, ale był też wierzący, więc został kapelanem wojskowym. No i właśnie kiedyś ten tekst zwrócił jego uwagę, aby dziękować Bogu w każdym położeniu. A on mówi, jednej rzeczy nie cierpiałem. Mówi, ten ranny budzik, tam o 5 czy o 6 rano, po którym trzeba się zrywać i ruszać. No i kiedy tak to sobie uświadomił, przeczytał i uświadomił, mówi, Panie Boże, No wybacz, no ale nie potrafię. Jak mam w tym położeniu ci dziękować? Mówi, ludzie, budzik, tu go gaszę, jeszcze minutka, wstaję, prawda, biegnę. No i mówi kiedyś, opisuje tą historię, mówi kiedyś, budzik dzwoni, ja go gaszę, tu jeszcze minutka. I mówi, i dociera do mnie taka myśl, silna, mocna myśl, mówi, aż adrenalina skoczyła, aż od razu, mówi, otrzeźwiałem, w sensie takim właśnie, że... wrażliwość nie wzrosła. Mówi, słyszę, taka myśl, mówi, dociera. Słuchaj, sprawdź, lewa noga, poruszaj ją trochę, czy wszystko działa. No poruszyłem, mówi, działa, fajnie. A prawa noga rusza się, tak, jest, wszystko się rusza, nie ma problemu. No to teraz posłuchaj, jeżeli masz problem ze znalezieniem powodów do dziękowania w rannym wstawaniu, no to ja cię mogę położyć do tego łóżka na pół roku. Nie będziesz mógł ruszać nogami, nie będziesz musiał wstawać, będziesz się wylegiwał. Mówi, wyskoczyłem z łóżka jak na sprężynie. Mówi, Panie, jak ja ci dziękuję. Lewa noga działa, prawa też działa. Jest piękny poranek, mogę wstać o tak wczesnej porze. Dziękuję. Taka historia. Wybieraj, pro. I mówi, od tamtej pory każdego dnia, mówi. Kiedy słyszałem budzik, od razu pojawiało się dziękczynienie, bo naprawdę dziękował. Naprawdę był szczęśliwy. Że może, jest rano, wstaję, zdrowy jestem, ruszam do służby. Nie ma sytuacji, w której nie moglibyśmy Bogu za co dziękować. No dobrze, powie ktoś, a ból, a choroba. No właśnie, tutaj, czy tu jest jakiś powód do dziękowania? Już wspomniałem na początku, że okazuje się, że niektórzy chorzy widzą, znajdują powód do dziękowania nawet w chorobie czy w nieszczęściu takim. Kluczem jest, od razu powiem, odwrócenie się od choroby, a zwrócenie się w stronę Stwórcy. Wtedy widzimy Jezusa. Duch Święty wprowadza nas w relacje, Widzimy Jezusa, Jego cierpienie, owoce, jakie ono przyniosło. Czy moje cierpienie też mogłoby przynieść jakiś owoc? Czy moje cierpienie może komuś służyć? Trudno o tym mówić ogólnie. Bo są różne cierpienia ludzi dotykają. U mnie też, choć uważam, że nie jest najgorzej, nie mówię o tym. Ale co mówią sami chorzy, którym choroba, ktoś mógłby powiedzieć, no, zniszczyła życie? O Johnny już wspomniałem. Czytałem kiedyś świadectwo nawrócenia Helen Keller. Nie wiem, czy słyszeliście, to jest znana historia, ale tam z lat 70., 60., więc ja wtedy właśnie byłem w takiej właśnie młodzieżowej formie i czasie, stąd niektórych nie było na świecie może, więc wydaje się, to było bardzo dawno. W jej przypadku w 19 miesiącu życia zapadła na tak zwaną gorączkę chorobową. Gorączka chorobowa, która w 19 roku życia odcięła odcięła ją od świata zewnętrznego, bo straciła i wzrok, i słuch. Dziecko 1,5-miesięczne. No, powiedziałem 1,5, bo 19-miesięczne. 18 miesięcy. To jest.
19 lat, a potem 1,5 miesiąca.
To przepraszam, 19 miesiąc. O, głucho niema i ociemniała, prawie od urodzenia. Na farmie rodziców gdzieś w Alabamie. Jak to napisano w jej biografii, niczym kapryśne zwierzątko. Zamknięta w swoim świecie. Chodziła wszędzie ze swoją matką, trzymając się ją za spódnicę. I po drodze dotykała, co tylko mogła, wąchała, co mogła. No, jakoś odkrywała ten świat. Dotykała ręce ludzi, rozpoznając, że są to różni ludzie. Chciała zobaczyć, co robili, dotykała ręce, kiedy wykonywali jakieś czynności. W ten sposób nauczyła się pewnych rzeczy. Nauczyła się doić krowy, pomagała w takich właśnie podstawowych historiach. Nauczyła się ugniatać ciasto, bo dotykając ręce mamy zrozumiała, o co chodzi. I do 7 roku życia wymyśliła około 60 takich znaków, z którymi komunikowała się z rodzicami, pokazując, czego potrzebuje. Kiedy na przykład chciała chleb, była głodna, to pokazywała krojenie chleba i smarowanie masłem. I rodzice wiedzieli, że ona chce jeść. No i tak dalej. Około 5 roku życia zaczęła sobie zdawać sprawę, że różni się od ludzi. Zauważyła, że jej rodzice nie posługują się takimi znakami, żeby się komunikować. Że poruszają ustami, mówią, komunikują się za pomocą ust. Stawała nieraz między osobami, dotykając rękoma ust. Co jedna osoba mówi, jak te usta się ruszają i co druga mówi. Oczywiście nic nie rozumiała. Ona nie była w stanie też nic zrozumiałego powiedzieć. Chciała rozmawiać, ale im bardziej się starała, tym mniej tutaj rozumiała i inni rozumieli, o co jej chodzi. I to ją wprawiało w złość. Że dlaczego tkwi w jakiejś takiej ciemnej klatce, nie widzi, nie słyszy i bez możliwości komunikowania się. Czasami wpadała w takie furie, kopała, po całym pokoju szalała, krzyczała. I coraz częściej, im starsza, tym bardziej, tym więcej. W końcu rodzice postanowili i sprowadzili jej prywatną nauczycielkę. I tak się w jej życiu pojawiła Ann Sullivan. Sama też była na początku, była niewidoma. Pochodziła z biednego środowiska. Utraciła wzrok, kiedy miała 5 lat, więc coś pamiętała z tego świata, jak on wygląda. Trafiła do przytułku, bo rodzina się rozwiodła. Rodzice się rozwiedli. No i z przytułka trafiła do szkoły Perkinsa dla niewidomych w Bostonie. I tutaj otrzymała ksywę, przezywali ją Spitfire, czyli taka złośnica, taka sykutnica. Pamiętacie brytyjskie myśliwce, Spitfire'y? No, więc taka złośnica. bo też właśnie no, była niegrzeczna, źle się zachowywała. Dyrektor, mądry pedagog, widział, że jest zdolną dziewczyną, że inteligentnie reaguje na sytuację. Nawet ta złość w niej wychodziła, jakaś inteligencja się ujawniała. I zdawał sobie sprawę, że właściwie gdyby tylko ta dziewczyna swoje zachowanie zmieniła, to byłoby super. Pozostając w tej szkole i mimo nacisków nauczycieli nie usunął jej ze szkoły. Trochę mi się tutaj przypomina apostoł Paweł z tym swoją agresją skierowaną przeciwko chrześcijanom. I wiemy, jak Bóg to widział. Bóg widział, wystarczy, żeby ten człowiek się nawrócił. Nie? Może wielu chrześcijan chciałoby go relegować ze swojego życia. W ogóle wysłać na inną planetę jako prześladowcę aktywnego. Wystarczyłoby, żeby się nawrócił. I w rezultacie zmieniło się postępowanie. No więc tak było w tej szkole. Dyrektor je bronił. Potem medycyna rozwinęła się. Była jedna operacja, następna operacja i częściowo przywrócono wzrok. Częściowo mogła widzieć. Słabo, ale widziała. W rezultacie zajęła się właśnie pedagogią, zdobyła stopień naukowy. No i teraz pojawiła się w życiu Helen Keller. I bardzo szybko uświadomiła sobie powody jej złości. Wiedziała, że gdyby była w stanie nauczyć Helen komunikowania się z innymi ludźmi, to by ją zmieniło, byłaby inną osobą. Tylko problem w tym, że zanim miałaby uczyć czegokolwiek, to jak mówiono, dzikie dziecko, to najpierw musiałaby nad nim zapanować, a ta już w tej chwili wydawała się niedostępna. Niczego, nikogo nie chciała słuchać, reagowała negatywnie na jakikolwiek dotyk. Kiedy próbowała namówić Helen do czegoś, to ta, co jej się nie podobało, to krzyczała, kopała, nawet gryzła. Na początek brała Helen za rękę i pisała litery na dłoni. Helen oczywiście najpierw trzeba było przejść falę sprzeciwu, bo ona nie wiedziała, co się dzieje i nie widziała sensu w tym, dlaczego ktoś ją bierze za rękę i on tam coś robi z tą ręką, ociera. Kiedy cierpliwość tutaj zwyciężyła, pojawiło się zainteresowanie, zaintrygowanie, o co chodzi w tym, bo nie wiedziała po co. Więc Annie wymyśliła coś takiego. Jedną rękę Helen kładła na rzeczy, na przykład na lalce, a drugą rękę, na drugiej ręce pisała jej litery słowa. L-A-L-K-A, lalka, pisała jej na dłoni i dotykała drugą ręką lalki. Prowadziła ją do pompy wodnej, spuszczała strumień wody na rękę i na drugiej ręce pisała water, tak? I tak w kółko i w kółko, aż Helen zdała sobie sprawę, że te znaki znaczą, no my powiedzielibyśmy litery. I tworzą słowo. I to był pierwszy ogromny krok. Potem następny. Poruszające się usta. Ona już znając litery, znając słowo, znając rzecz, drugą ręką dotykała ust osoby mówiącej, jak się wypowiada słowo lalka czy woda ustami. Dotykając nie tylko poruszające się usta kojarzyła, ale też drżenie, napięcie, prawda? I Helen uświadomiła sobie, że wszystkie rzeczy, zachowania w świecie mają jakieś swoje słowo, mają jakąś swoją nazwę. I kiedy to do niej dotarła, biegała do wszystkiego, co mogłaby tylko na drodze napotkać, dotykała i wołała Annie, aby ta jej mówiła, dotykając jej ust i tej rzeczy, co to jest. I tak życie pełne cierpienia przemieniło się w życie pełne wyzwań, ale i też radości z powodu odkryć, kolejnych odkryć. I tak Właśnie Anna mówiła Helenie o wszystkim, co się wokół nich działo. I w ten sposób Helena zdobywała dużą liczbę informacji. Prawie jakby słyszała. Nauczyła się czytać, już tak skracam, w Braille'u. Dla niewidomych język, prawda? System kropek drukowanych. Nauczyła się czytać i pisać w Braille'u. Jaka była szczęśliwa. Nauczyła się dotykowego odczytywania mowy z ust. Czyli ruch warg i wibracje za pomocą opuszek palców. Metoda nazywana Todama. Pełną sprawność w posługiwaniu się nią osiąga niewiele osób. To jest bardzo trudne. I ta niema Helen, można powiedzieć, nauczyła się mówić. Została uznana, tutaj cytuję, uznana za największe indywidualne osiągnięcie w historii edukacji. I niezwykłość tego wydarzenia obiegła cały świat. Po skończeniu szkoły Helena rozpoczęła studia, zrobiła doktorat, została pisarką. Kiedy przebyła w koledżu, napisała książkę pod tytułem Historia mojego życia. To był. Książka zdobyła ogromny sukces. Zrobiono, ktoś napisał sztukę na podstawie tej książki. Sztuka zrobiła, też osiągnęła sukces. Zrobiono film na podstawie tej sztuki. W 1962 roku film wszedł na ekrany, cudotwórczyni. Helena stała się osobą wierzącą, była w stanie już rozumieć, komunikować się. I ta jej wiara stymulowała ją, zachęcała do jeszcze do dalszej zmiany świata. Angażowała się w różne działalności społeczne. Uświadomiła sobie, jak duża jest niesprawiedliwość na ziemi, jak ludzie niesprawiedliwie są traktowani. Czasami ślepota, która ją dotknęła, często w tym społeczeństwie, w tym wieku, była przyczyną biedy panującej w społeczeństwie. Braku leczenia. Została członkinią partii, amerykańskiej partii i związku zawodowego. Działała na rzecz wyższych płac dla robotników. Poświęciła czas i swoje zdolności osobom upośledzonym. Pomogła w założeniu amerykańskiej fundacji na rzecz niewidomych. Podróżowała po kraju z wykładami. Napisano o niej kilka książek, o niej. Zrobiono kilka filmów o niej. Została wiceprezesem Królewskiego Narodowego Instytutu dla Niewidomych w Wielkiej Brytanii. Po jej śmierci w 1968 roku założono na jej cześć Stowarzyszenie do Walki z Ślepotą w Krajach Rozwijających się. Obecnie ta organizacja Helen Keller International jest jedną z największych organizacji działających z ludźmi niewidomymi na świecie. Widzimy, Helen nie odniosłaby tak wielkiego sukcesu, gdyby nie jej początkowo też niewidoma nauczycielka, której dyrektor nie relegował ze szkoły. Bo widział, że za jej złym zachowaniem kryje się utalentowana, inteligentna uczennica. I być może też rozumiał motywy takich zachowań. Złe zachowanie może być bardzo prymitywne, ale może być też przebiegłe, sprytne i inteligentne. A potem wystarczy zmiana myślenia, metanoia, aby zachowanie zaczęło służyć dobru. I tak Annie Spitfire towarzyszyła Helen w sumie ponad 50 lat. Przez całe jej życie. Wszędzie była z nią. Bez jej pomocy prawdopodobnie Helen zostałaby wyeliminowana, można powiedzieć, czy wyalienowana w tym swoim własnym świecie. Jak w pułapce, z której nie ma ucieczki. Starsi członkowie zboru pamiętają, mieliśmy w zborze siostrę Anię Wilczek. Bardzo cierpiała. Miała tutaj z boku, nie pamiętam już jak to się nazywa, woreczek, który trzeba było ciągle tam wymieniać i non-stop przeciwbólowe środki, które tylko częściowo przynosiły ulgę. To był bohater wiary i oddania Bogu. Cierpiała bardzo, ale kiedy ją odwiedzałem, zawsze mówiła, taki miała slogan, powtarzała to często. Mi się wydaje, że to próba. A jedna z naszych sióstr, która częściej ją odwiedzała, często też ją odwiedzała, to pamiętam, jak nieraz tutaj w zborze składała świadectwa, mówi, od Ani zawsze wychodzę umocniona. Ania Wilczek. W każdym położeniu dziękujcie. W każdym. Apostoł Paweł wyjaśnia, co to rozumie przez to słowo, w każdym położeniu. W utrapieniu, w ucisku, w prześladowaniu, głód, niebezpieczeństwo, miecz, to wszystko wymienia. List do Rzymian 8:35. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Rzymian 8:28, następny. Czym ma być to dobro, na rzecz którego Bóg współdziała? Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Tym dobrem, które kształtuje Bóg w tych, którzy Go miłują, wykorzystując do tego celu wszystko, jest być jak Jezus. A w Nim i w Jego życiu widzimy i odrzucenie, i pogardę, i wyśmiewanie, i zazdrość, i knowania, i plotki, i oszczerstwa, a w końcu cierpienie i śmierć. A potem niewyobrażalną chwałę. Bóg daje człowiekowi ten głęboki pokój. Sprawia, że mimo choroby własnej czy kogoś bliskiego, inni odkrywają w Nim podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Tym cierpiącym. Jak napisano, z powodu Ciebie na co dzień nas zabijają, uważają za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Rzymian 8:36 i następny. Zwróceni do Jezusa, tak jak zwróceni twarzą do słońca, nie będziemy widzieli naszego cienia. Kiedy odwrócimy się do słońca plecami, nasz cień będzie ciągle przed naszymi oczyma. Mrok. Patrząc na Niego, będziemy wiedzieli, że wszystko zmierza ku dobremu, bo za wszystkim kryje się On. I pamięta o nas. I troszczy się. Osobiście. Nikt nie odbierze radości i pokoju nam. Na ile Jego miłość jest w nas, na tyle jesteśmy mocni. Aby dziękować. W każdym położeniu. Jeśli tej miłości braknie, wtedy często w kryzysowych sytuacjach, w miejscu oddania wszystkiego w Boże ręce, dziękczynienia pojawia się lęk, przerażenie, panika, ujawniając naszą duchową wewnętrzną słabość. Prawdziwa miłość usuwa lęk, tak pisze apostoł Jan. I może na zakończenie jeszcze jedno świadectwo osoby też niepełnosprawnej, do połowy ciała sparaliżowanej. Opisuje taką historię. Mówi, uczestniczyłam, ta sparaliżowana właśnie osoba, niedawno w nabożeństwie, podczas którego śpiewał chór złożony zarówno z osób słyszących, jak i głuchych, niesłyszących. Ci stali z przodu i przekładali treść pieśni na język migowy, no bo nie słyszeli. Zdumiewający był widok mężczyzn i kobiet kołyszących się w takt muzyki, podczas gdy ich dłonie zataczały kręgi w powietrzu, rysując kolejne znaki. Promienieli radością, bo to był czas uwielbienia i widać było, że wierzyli w każde słowo pieśni, której nie słyszeli. Nie mogli usłyszeć. Później do mikrofonu podszedł człowiek z porażeniem mózgowym. Mówił bardzo niewyraźnie. Musiałam wytężyć słuch, aby go zrozumieć. Zaimponował mi znajomością Słowa Bożego. I znowu się rozpłakałam. Ja kiedy wracałem do domu, zastanawiałem się nad przyczyną tych łez. Co to było? Litość? Współczucie? I nagle przyszły mi do głowy słowa z księgi Izajasza, proroka Izajasza, 6 rozdział, wiersz 1-3. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Można być wolnym, nie wychodząc z jenieńskiego obozu? Wewnętrznie oczywiście tak. A więc jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym dał płaczącym nad Syjonem wieniec, ozdobę zamiast popiołu, żeby w tej sytuacji, tak, był powód, aby Bogu dziękować. Ozdoba, wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia. Izajasza, przypomnę jeszcze raz, 6 rozdział, 1-3. Pieśń chwały zamiast przygnębienia. Płakałam, pisze ta osoba, sama niepełnosprawna, widząc kogoś tak wspaniałego. Siłę ducha i siłę charakteru, odważne przyjęcie krzyża i mocne świadectwo. Bóg wyprowadził te owoce z czegoś, co było cierpieniem i pokaleczeniem w życiu tych ludzi. Jak mówi Biblia, uczynił ich świadkami, aby wsławić swoje imię. Tak więc w każdym położeniu to nie jest pobożna rada, ale samo życie kogoś, kto jest oddany Panu, oddany Ojcu, Synowi. To jego własne życie, osobiste doświadczenie, tak jak to było w doświadczenie w życiu Pawła, jego współpracowników. Pamiętacie może ten moment, kiedy są w więzieniu? Los ich jest niepewny, w zupełnych ciemnościach. Nic nie rozjaśnia ich położenia, nawet tak w myślach, w przyszłości. A oni się modlą i dziękują, i jak czytamy w Dziejach Apostolskich, około północy Paweł i Sylas zaczęli śpiewać. Wielbili Boga, a więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Domyślam się, w jakim szoku byli. Dzieje 16:25. Także więc to nie jest tylko pobożna rada, to jest wola Boża. 3 cechy ucznia Jezusa Chrystusa. Zawsze się radujcie. I jak powiedziałem, nie chodzi o wesołość, chodzi o tą głęboką radość, jaką mamy w sobie. To pozytywne nastawienie do drugich ludzi, nazywane też Bożym pokojem. Bez przestanku się módlcie. Trwaj w relacji z Bogiem wszędzie i zawsze, bo wszędzie i zawsze jest ci potrzebny. I w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. A w liście do Koryntian dodaje apostoł 1 Koryntian 6:20. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie względem was. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Amen.